Jak w tej chwili, w trakcie pandemii, wygląda działalność sądów?
Sądów w trakcie tak zwanej drugiej fali pandemii nie została tak radykalnie ograniczona jak wiosną tego roku, choć dostęp do budynków, w których mieszczą się sądy, jest znacznie ograniczony. Większość posiedzeń i rozpraw się odbywa, jednak dochodzi do sytuacji, w których w ostatniej chwili terminy są odwoływane ze względu na nieobecność członka składu orzekającego, wnioski stron, które są często umotywowane stanem zdrowia lub znajdowaniem się w grupie podwyższonego ryzyka, czy wręcz w kwarantannie, a także z uwagi na informacje od świadków o braku możliwości stawiennictwa w sądzie. Mając na uwadze ostatni wzrost liczby zachorowań, w ubiegłym tygodniu, przykładowo, prezes Sądu Rejonowego Gdańsk Południe w Gdańsku z nieobecnościami sędziów referentów oraz brakiem możliwości zapewnienia zastępstw odwołał częściowo rozprawy i posiedzenia w niektórych sprawach cywilnych, karnych i o wykroczenia. Wcześniej okresowo zostały zamknięte niektóre wydziały Sądu Rodzinnego i Nieletnich, a także Biuro Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Gdańsku. Poza kwestią odbywania się rozpraw, wpływ koronawirusa widoczny jest także podczas każdej wizyty w sądzie. Po wejściu do budynku pracownicy ochrony szczegółowo ustalają powód wizyty, także mierzą temperaturę każdemu interesantowi. Do Sądu Okręgowego w Gdańsku wejść można przy tym najwcześniej na 20 minut przed godziną rozprawy. Konieczne jest także oczywiście zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekowanie dłoni. Ciekawostką jest to, że w salach rozpraw pojawiły się specjalne osłony ochronne oddzielające składy orzekające od stron, a na ławach pojawiły się oznaczenia, dzięki którym mają być zachowane odstępy między poszczególnymi osobami. Ograniczono także uczestnictwo przedstawicieli mediów czy publiczności w rozprawach i posiedzeniach. Wymagane są specjalne karty wstępu. Sądy coraz częściej korzystają także z możliwości przeprowadzenia czynności bez bezpośredniej obecności stron czy świadków, dopuszczając m.in. dowody z zeznań świadków w formie pisemnej. Jest to oczywiście coś nowego. Praktyka ta z założenia miała stanowić wyjątek, obecnie przeradza się w zasadę. Choć dopuszczalna, może budzić zrozumiałe kontrowersje, gdyż nie ma pewności, kto spisał zeznania świadka. Ponadto bezpośrednie przesłuchanie świadka umożliwia zaobserwowanie jego zachowania, mimiki. Krótko mówiąc, jesteśmy wówczas w stanie ocenić, czy świadek kłamie, czy też mówi prawdę przed sądem. W mojej ocenie obecnie obowiązujące prawo dopuszcza również, aby same strony złożyły zeznania na piśmie. Sądy podchodzą do tego z dużą ostrożnością. Występują również odmienne opinie co do dopuszczalności takich pisemnych zeznań stron. Sądy mogą również w szerszym zakresie niż wcześniej przeprowadzać czynności bez udziału stron na posiedzeniach niejawnych. Innym interesującym narzędziem ułatwiającym prowadzenie postępowań sądowych jest wideokonferencja, która co prawda nie służy przeprowadzeniu całej rozprawy, ale umożliwia przesłuchanie świadka lub strony właśnie poprzez wideokonferencję. Istnieje również możliwość przeprowadzenia tak zwanej rozprawy odmiejscowionej. Możliwość taką wprowadziła ustawa antykowidowa. W odróżnieniu od wideokonferencji cała rozprawa może być przeprowadzona w trybie online. Rozprawa odmiejscowiona odbywa się w następujący sposób. Skład orzekający tradycyjnie znajduje się w sądzie, natomiast pełnomocnicy, strony, świadkowie mogą uczestniczyć w takiej rozprawie online i znajdować się poza budynkiem sądu, na przykład w kancelarii adwokackiej pełnomocnika lub w domu. Naturalnie przeprowadzenie takiej rozprawy wymaga od sądu przygotowania odpowiedniego sprzętu i zainstalowania stosownego oprogramowania. Sądy w całej Polsce zaczynają coraz częściej przeprowadzać rozprawy online, o ile oczywiście umożliwiają im to warunki techniczne. Wiem, że bardzo często dzieje się tak w sądach wrocławskich. Zaczyna się również taka praktyka w sądach gdańskich, choć osobiście nie miałam jeszcze okazji uczestniczyć w rozprawie odmiejscowionej. Natomiast brałam udział w przesłuchaniu świadka w drodze wideokonferencji.
Czy w obecnej sytuacji możemy wszczynać przed sądem postępowania? To jest na przykład składać pozwy, a jeśli tak, to jak to zrobić? Czy musimy to zrobić osobiście w sądzie, czy na przykład możemy to zrobić w jakiś sposób zdalnie?
Oczywiście możemy składać pozwy i tym samym wszczynać procesy. Pozew można wysłać do sądu pocztą, przesyłką poleconą lub złożyć osobiście w biurze obsługi interesanta danego sądu. Należy jednak wcześniej upewnić się, czy biuro podawcze działa.
W takim razie jeszcze zapytam o postępowania, które trwają już. Chodzi mi na przykład o postępowania w sprawach rodzinnych. Czy obecnie zapadają wyroki w takich sprawach, przykładowo rozwodowe, tudzież na przykład o opiekę nad dziećmi?
Wydziały rodzinne i nieletnich w sądach rejonowych w Trójmieście działają w miarę normalnie. Poza przypadkami, o których wspomniałam wcześniej. Odbywają się rozprawy i są wydawane orzeczenia w sprawach rodzinnych. Podobnie funkcjonuje drugi wydział cywilny i rodzinny w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, który orzeka m.in. w sprawach o rozwód. Toczą się procesy, odbywają się rozprawy i naturalnie zapadają wyroki. Zgodnie z przepisami ustawy antykowidowej w brzmieniu obowiązującym od 20 października sprawami pilnymi w tym zakresie są m.in. sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, sprawy dotyczące wniosków o ustanowienie kuratora dla nieletniego, w przedmiocie nakazania przez sąd opuszczenia mieszkania przez członka rodziny stosującego przemoc, czy też w kwestiach przesłuchania przez sąd osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że ona nie będzie mogła się w normalnym trybie stawić na rozprawie w celu jej przesłuchania.
Takimi istotnymi sprawami są także sprawy spadkowe. Czy w tej chwili zapadają postanowienia dotyczące stwierdzenia nabycia spadków i inne postanowienia w sprawach właśnie związanych ze spadkami?
Toczą się te postępowania w sprawach spadkowych, w tym o stwierdzenie nabycia spadku i zapadają stosowne postanowienia. Ostatnio byłam na takim posiedzeniu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku, a moja klientka przyleciała aż z Kanady. Mogę zapewnić, że wszystko przebiegło zgodnie z planem, choć zainteresowana po powrocie do Kanady będzie musiała przejść kwarantannę zgodnie z polityką tamtejszych władz dotyczącą osób powracających z zagranicy. Reżimy sanitarne są takie same we wszystkich sądach i wydziałach. Przykładowo w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ na drzwiach sal rozpraw zostały wywieszone informacje o powierzchni danej sali oraz o liczbie osób, które mogą wejść do niej. Spotkałam się z przypadkami, w których sąd odwołuje rozprawę, bowiem nie może zapewnić odpowiednio dużej sali rozpraw z uwagi na liczbę uczestników postępowania. W takich sprawach spadkowych może być ich nawet kilku czy kilkunastu. Stąd się biorą te problemy logistyczne sądu.
Czy dla sądów wydano jakieś konkretne wytyczne od władz państwowych? Czy muszą przestrzegać jakichś reguł ustanowionych przez rząd?
Ustawa antykowidowa w brzmieniu obowiązującym od 20 października tego roku przewiduje procedury na wypadek całkowitego zaprzestania czynności przez konkretny lub wszystkie sądy powszechne z obszaru jednej apelacji z powodu koronawirusa. I w przypadku całkowitego zaprzestania czynności przez sąd powszechny z powodu COVID-19, prezes danego sądu apelacyjnego może wyznaczyć inny sąd równorzędny położony na obszarze tej samej apelacji jako właściwy do rozpoznania spraw pilnych, należących do właściwości sądu, który zaprzestał czynności, mając na względzie zapewnienie prawa do sądu oraz warunki organizacyjne sądów. Wyznaczenia dokonuje się na czas wynikający z przewidywanego okresu zaprzestania czynności. Oczywiście podkreślam, że chodzi wyłącznie o sprawy pilne w rozumieniu tej ustawy. Sprawami pilnymi są m.in. przedmioty wniosków dotyczących tymczasowego aresztowania, w przedmiocie europejskiego nakazu aresztowania, o rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego, ogłoszenie upadłości, o wyrażenie zgody na wykonanie czynności medycznych i tym podobne. To tylko oczywiście przykładowe sprawy pilne. Natomiast zastanawiam się, jak to będzie wyglądać w praktyce. Katalog spraw pilnych jest dość obszerny. Sądy ledwo radzą sobie z bieżącymi sprawami. Trudno jest mi sobie wyobrazić, że nagle dany sąd ma przyjąć dodatkowo sprawy innego sądu. Ja oczywiście rozumiem intencje ustawodawcy, który chce zapewnić wszystkim prawo do sądu. Oczywiście przyszłość pokaże, oby nie było takiej konieczności.
Czy jeśli nasze postępowanie się już tak mocno przedłuża, czy możemy złożyć skargę na przewlekłość postępowania albo na przykład ponaglenie do sądu? Jeśli tak, jak to zrobić?
W swojej praktyce niejednokrotnie spotykałam się z pytaniami ze strony klientów. Dlaczego to tyle trwa? Niestety, ze względu na bardzo dużą liczbę spraw w sądach, czas oczekiwania na podjęcie czynności przez sąd czy samą rozprawę może być długi. W takim przypadku możemy zwrócić się z wnioskiem do sądu o przyspieszenie rozpoznania sprawy. Jest to działanie wykształcone przez praktykę, którego nie reguluje kodeks postępowania cywilnego. Trzeba jednak pamiętać, że ów wniosek nie obliguje sądu do udzielenia odpowiedzi czy rzeczywistego podjęcia dalszych kroków. Natomiast instrumentem prawnym, z którego może skorzystać strona, jest skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Mamy tu do czynienia z tak zwaną przewlekłością postępowania. Oczywiście jest szereg przesłanek, które muszą zostać spełnione, aby taka skarga była dopuszczalna, a następnie skuteczna. Skarżący może zażądać zalecenia podjęcia przez sąd rozpoznający sprawę odpowiednich czynności w wyznaczonym terminie. Skarżącemu przysługuje również żądanie przyznania od Skarbu Państwa sumy pieniężnej. Jej wysokość należy określić między kwotą 2000 a 20 000 złotych. Jednak nie jest to wartość wiążąca dla sądu rozpoznającego skargę. Z mojej praktyki wynika, że z reguły sądy zasądzają kwotę 2000 zł. Skarga taka podlega opłacie stałej w wysokości 200 zł i skargę składa się do sądu, przed którym toczy się postępowanie. Właściwym do jej rozpoznania jest jednak sąd przełożony nad tym sądem, więc w praktyce skargę wnosi się za pośrednictwem sądu, w którym toczy się sprawa. Skarga taka powinna zostać rozpoznana w terminie 2 miesięcy od daty jej złożenia. Uwzględniając lub odrzucając skargę, sąd z urzędu zwraca uiszczoną od niej opłatę, czyli tą kwotę 200 zł. Natomiast strona, której skargę uwzględniono, może w odrębnym postępowaniu dochodzić naprawienia szkody wynikłej ze stwierdzonej przewlekłości od Skarbu Państwa. W skrajnych przypadkach strony mogą rozważyć złożenie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, powołując się na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie. Należy jednak pamiętać, że przed wniesieniem przedmiotowej skargi wykorzystane muszą zostać krajowe środki odwoławcze. Ponadto Trybunał nie zajmuje się wszystkimi sprawami, wobec czego mimo zachowania wszystkich warunków formalnych może nie przyjąć skargi do rozpoznania.
Czy obecnie w normalny sposób funkcjonują kancelarie notarialne? Czy w tych kancelariach, na przykład w sprawach związanych z nieruchomościami, muszą stawiać się wszyscy zainteresowani osobiście? Czy w jakiś sposób te kancelarie są w stanie działać zdalnie?
praktyce notarialnej nic się nie zmieniło, bowiem prawo wymaga stawiennictwa w kancelarii notarialnej osób, które dokonują tam czynności w formie aktu notarialnego, a od notariusza odczytania aktu w obecności zainteresowanych. Ustawa o notariacie dopuszcza możliwość przeprowadzenia czynności poza kancelarią notarialną w uzasadnionych przypadkach, kiedy zainteresowany z przyczyn zdrowotnych nie jest w stanie stawić się w kancelarii notarialnej. Nie jest to jednak żadne nowe. Podobno ustawodawca ma w planach zajęcie się tą kwestią i dopuszczenie odczytywania aktów notarialnych online czy też w trybie wideokonferencji.
A jak wygląda praca adwokatów i radców prawnych w trakcie pandemii? Czy kancelarie funkcjonują normalnie w tym momencie?
Adwokat, radca prawny w ramach prowadzonej praktyki wykonuje szereg czynności. Są to m.in. spotkania z klientami, konsultacje, porady. Adwokat przygotowuje pisma procesowe oraz uczestniczy w rozprawach. Większość tych czynności wymaga interakcji z innymi, a co oczywiste, również stawiennictwa w sądzie. Stąd też pojawiają się różne rozwiązania i różne praktyki. Adwokaci częściej umawiają się z klientami na szyfrowane rozmowy telefoniczne czy też wideokonferencje, borykają się z różnymi trudnościami związanymi z prowadzonymi procesami, odwoływane w ostatniej chwili rozprawy, dezorganizują pracę, ale adwokaci radzą sobie. Powyższe względy, mimo że uzasadnione bezpieczeństwem sędziów, pracowników sądów oraz samych stron, prowadzą do znacznego przedłużania rozpoznawania spraw. Wśród pełnomocników zdziwienia nie budzi już wyznaczanie terminów rozpraw na drugą połowę 2021 roku. Mój niepokój szczególnie wywołują procesy karne, w których adwokat występuje jako obrońca. Zdarzają się sytuacje, kiedy obrońca w toku rozprawy siedzi w znacznej odległości od swojego klienta i nie może się z nim na bieżąco porozumiewać, co w normalnych warunkach często ma miejsce. Dodatkowo przesłuchiwanie świadków, którzy są dosłownie zamaskowani, w mojej ocenie może ograniczać prawo do obrony. Maseczki są dużym utrudnieniem w ocenie wiarygodności zeznań świadków.